Godzina 8:31 i w naszym studio, drodzy Państwo, debiut. Pan Mariusz Kałużny, poseł Prawa i Sprawiedliwości, po raz pierwszy w Radiu Wnet, no i po raz pierwszy też będzie posłem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Ale my nie będziemy rozmawiać o sprawach debiutów, tylko wręcz przeciwnie, o czymś, co de facto miało być już rzeczywistością, a staje się historią, i to historią niewygodną. Mówię oczywiście o tym, co dzieje się w Białymstoku i w Żerardowie, co wydarzyło się, bo o tym mówimy. Generał August Fildorf-Nil i major Zygmunt Szendzielarz-Łupaszka zostali pozbawieni swoich ulic. Pan zaczął w tej sprawie protestować.
No tak, pani redaktor, razem tutaj z europosłem, panem Patrykiem Jakim, z posłami, nowymi też posłami, którzy po raz pierwszy będą zasiadać w parlamencie, to jest z posłem Januszem Kowalskim, z posłem Jackiem Ozdobą i z ministrem Sebastianem Kaletą, podjęliśmy taką akcję, którą nazwaliśmy Ocalić Bohaterów. I może zacznę tutaj najpierw od ogółu do szczegółu. O co właściwie nam chodzi? No, mówiąc tak najogólniej i najprawdziwiej, to chodzi nam właśnie o prawdę, bo zobaczmy Państwo, że mamy bohaterów, którzy oddali za Polskę to, co najcenniejsze, bo oddali życie. No, nie można chyba nic więcej oddać za Polskę niż życie. Oni oddali życie, bo mówimy tu o generale Auguście Emilu Fildorfie Nilu, czy o Łupaszce Zygmuncie Szendzielarzu. Także oni oddali życie za Polskę. W przypadku generała Nila i walczył podczas pierwszej wojny światowej w Legionach Polskich, czy w później 1939 rok, kampania wrześniowa, druga wojna światowa. Ale to, co wyróżniało tych bohaterów, to to, że po II wojnie światowej oni nie uznali tej rzeczywistości, która była w Polsce. Oni dalej kontestowali to, że Polska, podkreślali, że Polska nie jest wolna i Polska dalej nie jest niepodległa.
Pojawiło się takie pojęcie w mediach społecznościowych i w ogóle, że to, co zrobili radni zarówno w Białymstoku, jak i w Żerardowie, że jest to recydywa komuny. Pan się zgadza z takim mocnym określeniem?
Oczywiście, bo tak jak mówię, oni oddali życie, oni byli ciężko torturowani, ale co najważniejsze, później komuna próbowała zabrać im dobre imię. Czyli nie wystarczyło komunistom ich zabić, pochować bardzo haniebnie, bo w przypadku Łupaszki pogrzeb był 3 lata temu, ten grób był szukany dzięki tutaj wielkim naprawdę ludziom w Polsce. W przypadku generała Nila jest zupełnie jeszcze inaczej te poszukiwania trwają, więc nawet pohańbili pochówek i później hańbili dobre imię tych bohaterów. Cała propaganda PRL-u była skierowana na to, żeby zniszczyć ich dobre imię, i wydawałoby się, że po tym roku 89, kiedy środowiska niepodległościowe jeszcze w opozycji wówczas podjęły temat żołnierzy wyklętych, którzy są u podstaw naszej tożsamości i na tej bazie budowaliśmy naszą wspólnotę narodową, bo wspólnotę narodową trzeba budować na bohaterach i na prawdzie, a nie na zdrajcach, prawda? I wydawałoby się, że to właściwie powinien być koniec, że teraz wystarczy te postacie tylko propagować, a okazuje się, że jak to my mówimy śmiało, powtarzając tutaj te określenia, które już zostały utarte w mediach, że trzecie pokolenie UB dalej szkodzi i psuje ich dobremu imieniu.
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan dr Jarosław Szarek, doedukuje radnych Białegostoku i Żyrardowa. Do tych, którzy byli przeciwni uhonorowaniu właśnie tym dwóch wybitnych postaci, prześlemy jeszcze dziś materiały edukacyjne, powiedział właśnie podczas wczorajszej konferencji pan Jarosław Szarek. No, ale główny zarzut, i to przede wszystkim chyba do majora Łupaszki, który też swoimi ustami przekazał Adrian Zandberg, jeden z młodych liderów lewicy, dotyczy tego, że na Litwie była jakaś obława na Litwinów, którzy współpracowali chyba z Niemcami albo z NKWD, już nie pamiętam, i gdzieś tam zostały zabite kobiety i dzieci. Te wątpliwości całkowicie rozwiał Instytut Pamięci Narodowej, ale tych wątpliwości nie rozwiał w sposób dostateczny, bo jak widzimy, No, radni zupełnie inaczej zdecydowali.
No wiadomo, że to są działania polityczne, zupełnie niezwiązane z faktami, bo to jest taka retoryka, nawet w 68 roku, już po śmierci Łupaszki, Gomułka atakował współpracowników Łupaszki i też o Łupaszce opowiadał rzeczy takie, które niestworzone, które były wygodne wówczas dla PRL-u, no bo jakoś trzeba było w tym kłamstwie te morderstwa, prawda, no wyjaśnić. No, to jest tak, że od wielu, wielu lat, przynajmniej tam w tym XX i XXI wieku, mamy jasny podział. No, niestety mamy podział w Polsce na patriotów, tych, którzy kochają Polskę i są za Polskę w stanie dużo zrobić, no ale mamy też tych zdrajców, którzy dogadują się z różnymi krajami i szkodzą Polsce. A pan Zandberg, ja nie wiem, czy to wynika z niewiedzy, czy z takiej celowego działania, z takiej indolencji intelektualnej, ale ja tutaj posłużę się faktami, no bo w 93 roku, w tej wolnej Polsce, prawda, i niepisowskiej Polsce, sąd uniewinnił Łupaszkę najpierw w czerwcu częściowo, a później 10 grudnia 93 roku z wszystkich zarzutów, które te ubeckie sądy skazały Łupaszkę, więc to nie pisowski sąd, tylko ten sąd, w imię którego cała ta opozycja walczy, uniewinni Łupaszkę i to są fakty, także to, co mówi opozycja, wiele z faktami nie ma. Przykre jest to, bo teraz tak się zastanawiam nad Platformą Obywatelską, bo to trzeba, myślę, jasno podkreślić, bo około jeszcze tak 10 lat temu Platforma Obywatelska uchodziła też za partię postsolidarnościową. I jej politycy bardzo często zasiadali w ławach AWS.
Ale to pan wywołał to, o czym chciałam powiedzieć, bo był sam, jeżeli chodzi o samą postać majora Łupaszki, to był zgrzyt w samej Platformie Obywatelskiej, bo przypomnijmy, że Borys Budka, były minister sprawiedliwości i jeden z liderów najprawdopodobniej, którzy będą chcieli stanąć na czele Platformy Obywatelskiej, krytykował Łupaszkę i pochwalał decyzję radnych, a przypomnijmy, bo to jest bardzo ważny element, że 13 marca, drodzy państwo, 2015 roku minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, właśnie z Platformy Obywatelskiej, podjął decyzję, by 9 Warmiński Pułk Rozpoznawczy nosił imię majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszki.
No, czyli widać, są jeszcze osoby w Platformie bardzo nieliczne, ale które jakąś wiedzę mają i przywiązanie do tego kraju. Natomiast to, co jak mówiłem, jest dosyć może nieciekawe, ale warte, godne uwagi czy podkreślenia, że Platforma Obywatelska, która uchodziła u powstania za partię postsolidarnościową, bardzo mocno skręcała już od dłuższego czasu w lewo. Widzimy ostatnie lata, jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe, kwestie wiary, kwestie chrześcijaństwa, to Platforma dzisiaj jest zdecydowanie partią lewicową, żeby nie rzec lewacką. Natomiast teraz Platforma Obywatelska nie liczy się z wartościami narodowymi, patriotycznymi, które wydawałoby się, że powinny być uniwersalne i które powinny być takie same dla wszystkich partii, bez względu na poglądy i na to, jak chcemy tą Polskę w przyszłości urządzać. Się okazuje, że tak zupełnie nie jest. I to jest zastanawiające, jakie jest przywiązanie tych ludzi do Polski tak naprawdę, jaki stosunek ich jest do Polski, to jest kluczowe.
Będą państwo o tym stosunku do Polski na pewno informować, bo będzie cykl konferencji, tak?
Tak, wspólnie z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych, bo wczorajsza konferencja prasowa nasza była właśnie w muzeum na Rakowieckiej, tam gdzie generał Nil był przetrzymywany.
I tam, gdzie zabito też Łupaszkę.
Tak, gdzie zabito Łupaszkę. Świadkowie zeznają, że został rozstrzelany. Więc wspólnie z tym muzeum zrobimy właśnie w pierwszej kolejności w Żyrardowie w Białymstoku wykłady, takie prelekcje z historykami, nie politykami, z historykami. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, będziemy zbierać podpisy w jednym i w drugim mieście odnośnie wprowadzenia uchwały, która miałaby na mocy przywrócić nazwy tych ulic, tak jak to było przed tymi działaniami Platformy Obywatelskiej. Jest to na pewno, więc to są nasze takie pierwsze akcje w ramach tej akcji Ocalić Bohaterów. Myślę, że nie możemy pozwolić na to, żeby trzecie pokolenie UB i cała Platforma Obywatelska, które dzisiaj elity, tej Platformy elity, no w cudzysłowie, to są elity postkomunistyczne. postkomuna sobie Platformę Obywatelską zaaneksowała. A może zawsze taka była Platforma.
A do naszego studia wszedł ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski. Szczęść Boże, dzień
dobry.
Szczęść
Boże, witam serdecznie.
A co ksiądz sądzi na temat tego, co się dzieje z ulicami? Raptem się stają ulicami podlaskimi, raptem się stają ulicami jakiejś jedności robotniczej. Do czego my tu zmierzamy jako społeczeństwo?
No mnie jest bardzo przykro, dlatego że mamy już 30 lat wolnej Polski i jednym z postulatów Solidarności, której byłem kapelanem, było przywracanie prawdy historycznej. I bardzo dużo dobrego uczyniono na początku, czyli w tych pierwszych latach, na przykład w Krakowie wyrzucono wszystkich komunistycznych patronów, przywrócono stare ulice, wprowadzono na nowych osiedlach piękne nazwy naszych bohaterów. Natomiast problem zaczął się kilka lat temu, kiedy pojawił się problem lustracji i to pokazało, że są i prawdziwi, i fałszywi bohaterowie. I myślę, że od tego momentu jest spór ogromny, moim zdaniem gorszący, gdzie dwie czy trzy strony już teraz próbują sobie wzajemnie wbić szpilę, dokopać, ale niestety kosztem naszych bohaterów. I szkoda, bo są postacie, które są uniwersalne i młode pokolenie ma prawo o tym wiedzieć. Więc warto by także no jednak pewnymi uchwałami odgórnymi, państwowymi ten problem raz na zawsze rozwiązać, bo przy całym szacunku dla samorządów to jest 4 lata, później przychodzą następni, mają inny pomysł, znowu zmieniają i to jest po prostu...
No tak, to widzimy cały czas jak w soczewce, że to jednak się zmienia i najprawdopodobniej będzie się zmieniało, tak jak ksiądz mówi, no to czekamy, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie miało jakiś taki wniosek, żeby odgórnie to uregulować, bo akcja ocalić bohatera, no może mieć jakieś skutki, ale raczej prawnie, no to przecież nie zadziała.
No, w gronie tych posłów, którzy rozpoczęliśmy wczoraj tą akcję, rozmawiamy. Ja na przykład jestem zwolennikiem, żeby wprowadzić taką ustawę, która nie pozostawiałaby wiele możliwości tutaj samorządom. I to jest możliwe. Pewnie pojawiają się jakieś szczegóły. No, są pytania, prawda, jakie ulice, jacy bohaterowie mieliby być w ramach tej ustawy chronieni. No, pewnie musiałby powstać jakiś wykaz i tak dalej. Więc wymagałoby tutaj wsparcia historyków, których dobrych mamy historyków. I ja jestem zwolennikiem takiego działania, że państwo polskie musi bronić bohaterów narodowych, naszej tożsamości narodowej i działać w kierunku wspólnoty narodowej. A to, że w państwie polskim zawsze są osoby, które chcą tą wspólnotę narodową rozwalać i szkalać, to zawsze będą, ale trzeba reagować na to zdecydowanie.
Ale Prawo i Sprawiedliwość samodzielnie rządzi, panie pośle, więc każdą ustawę mogą państwo przeprowadzić rychcikiem.
Tak jak pani powiedziała na początku audycji, ja jestem pierwszy raz w parlamencie RP, więc ja będę przekonywał moich kolegów, bo to jeszcze trzeba przekonać
wszystkich. A, to pan jest pełen nadziei i chęci
oczywiście,
do walki.
Ja jestem pełen nadziei i gotowy do walki. W wielu kwestiach, które Prawo i Sprawiedliwość nie do końca zrealizowało albo nie podjęło, no bo po
na
to
przykład?
Ja poszedłem. No wie pani, no na przykład kwestia ochrony życia, no, które jako jeden z nielicznych może podnosiłem bardzo mocno w kampanii, za co już byłem trochę strofowany. Także to są takie kwestie, które są fundamentalne albo się odbije od ściany, albo z pomocą wielu tą ścianę przebije. No, tak wie
albo
pani,
z pomocą u góry. No i właśnie dochodzimy do tematu, między innymi dla którego pojawił się w naszym studio ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski, bo w swoich ostatnich wypowiedziach właśnie mówił o tym, że synod do spraw Amazonii za bardzo skupił się na tym, co nas otacza, na matce ziemi, na grzechu ekologicznym, a za mało mówił o tym, o czym napomniał pan poseł, czyli o nas, o człowieku, o duszy, o zbawieniu.
Tak, rzeczywiście synod amazoński, tu trzeba by dać cudzysłów, dlatego że on nie dotyczy wyłącznie Amazonii, czyli terenu Ameryki Południowej. Ten teren obejmuje terytorium 9 państw, ale w rzeczywistości dotyczy całego Kościoła. I tu jest zasadnicze pytanie, czym jest Kościół i jaka jest jego rola. Wydawałoby się pytanie banalne, bo każdy, który chodził na lekcje religii, wie, że to jest zgromadzenie ludzi ochrzczonych, założone przez Jezusa Chrystusa i celem jest zbawienie człowieka. Natomiast synod przestawił akcenty, to znaczy skupił się na rzeczach, które moim zdaniem nie są istotą Kościoła, czyli ekologia. Nie jestem przeciwny ochronie środowiska i uważam, że jest to problem ważny, natomiast no, nie jest dla Kościoła. Kościół nie jest organizacją ekologiczną.
Ale proszę księdza, jeżeli chodzi o promowanie tej kategorii grzechów ekologicznych, ma również Kościół Polski tutaj swoje stanowisko. W ubiegłym roku polski episkopat przygotował list o ekologii zawierający konkretny wykaz grzechów ekologicznych. To już nie są mrzonki, proszę księdza. Na przykład, proszę posłuchać, wyrzucanie śmieci do lasu, bicie zwierząt czy marnowanie jedzenia. To już w Polsce się zadziało.
To znaczy, wszystkie te rzeczy, jak wspomniałem, są ważne i one wynikają z 10 przykazań, choćby przekazanie nie zabijaj, które można bardzo umiejętnie pokazać, że to także ochrona zwierząt, ale rozumna ochrona, i zaraz powiem, co to znaczy rozumna, i także ochrona przyrody, w której żyjemy, no bo to zanieczyszczenie ma wpływ później na człowieka i na jego życie i zdrowie. Natomiast stworzenie nowej kategorii grzech ekologiczny, tak jak to pokazuje synod, to już jest krok w inną stronę. To jest pewna uległość wobec tendencji świeckich, czysto świeckich, które są na świecie, bo synod amazoński na przykład w jednym z punktów wzywa do niekorzystania z mięsa, z ryb, czy nawet skorupiaków. No to już jest chyba za daleko, bo Kościół nie jest od tego. No i tu jest niebezpieczeństwo, bo jeżeli spokojnie powiemy, że jest to troska również o przyrodę, żeby nie śmiecić, nie katować zwierząt i tak dalej, ale to jest tylko dopiero wstęp, bo później bardzo łatwo to rozszerzyć i powiedzieć na przykład na Górnym Śląsku, że kopalnie to są grzechy, tak? Że górnik, który fedruje, wydobywa węgiel, grzeszy. Albo, że biskup na Górnym Śląsku pójdzie i będzie razem z władzami czy z organizacjami ekologicznymi zamykał kopalnie. Kościół nie powinien tak daleko ulegać tej presji, bo dzisiaj powiemy, że węgiel jest zły, a za 10 lat się okaże, że jest dobry, więc trzeba mieć dłuższą perspektywę. Natomiast co mnie razi w tym synodzie amazońskim? Przede wszystkim przełożenie akcentu, czyli nagle wszystkie punkty, pierwsze, które tam jest 120 punktów, ja wszystkie przeczytałem, no mówi się bez przerwy o ekologii, tak? O lasach, o sortowaniu śmieci i tak dalej, i tak dalej. Ale przecież na tym terenie są całkowicie inne problemy i Kościół powinien się skoncentrować na człowieku. Jakby były z tych 120 punktów 3, powiedzmy, dotyczące ekologii, to można to zrozumieć, natomiast nie bez przerwy, tylko ochrona środowiska.
Ale proszę księdza, punkt 111 to jest chyba ten, który wzbudził też najwięcej kontrowersji, bardzo mocno poparty, bo 128 poparło, 41 nie, ojców synodalnych. Mówię tutaj o viri probati, o tym wypróbowanych mężach, którzy mają zostać wyświęceni. Osoby, które są żonaci diakonowie, diakoni mają zostać wyświęceni, mogą zostać wyświęceni. Czy tutaj nie widzi ksiądz zagrożenia?
Tak, to znaczy w ogóle ekologia to jest jeden gigantyczny problem, wokół którego cały synod się kręci. Natomiast w ostatnich punktach są te najważniejsze sprawy, które budzą moim zdaniem jeszcze większe wątpliwości. To są trzy takie sprawy. Po pierwsze, święcenia mężczyzn żonatych. Akurat w moim wypadku jest to trudna sytuacja, bo moi przodkowie byli księżmi żonatymi. Ze strony mojej mamy byli to grekokatolicy, a więc mający żony, dzieci, moja prababcia się urodziła na plebanii i tak dalej. Ja mogę zrozumieć ogromną tradycję kościołów wschodnich, natomiast tutaj, mówiąc o Indianach, ich niedoli, próbuje się wprowadzić coś, co momentalnie zostanie przerzucone na cały Kościół. I nie ma się co czarować, że tu nie chodzi o Amazonię, tylko szereg biskupów niemieckich, których brało udział, już czeka tylko na to, że jak Amazonia będzie tym wytrychem, to momentalnie księża żonaci obrządku rzymskiego pojawią się na terenie Niemiec. Drugi problem to jest święcenia kobiet. No, przy całym szacunku do kobiet, tą sprawę rozstrzygnął definitywnie na mocy urzędu, jest dogmat o niemylności papieża, Ojciec Święty Jan Paweł II w roku 1994, gdzie definitywnie w oficjalnym dokumencie wypowiedział się, że takie
możliwości nie ma. Ale proszę księdza, jest nowy papież i może razem z ojcami synodalnymi doszli do wniosku, że ten stały diakonat dla kobiet będzie dobrym rozwiązaniem.
No to mamy taką samą sytuację, jak przed chwilą rozmawialiśmy o zmianie ulic. Tylko zmiana ulic to jest rzecz symboliczna, a tu się zmienia dogmaty. I tu jest ogromne niebezpieczeństwo schizmy. Dlatego, że kapłaństwo kobiet na pewno nie zostanie przyjęte przez zdecydowaną większość kościołów lokalnych i wiernych i de facto to doprowadzi do rozłamu. Natomiast podważanie nauczania papieża Jana Pawła II moim zdaniem jest bardzo niebezpieczne, dlatego że to pokazuje, że nie ma stałości. Przychodzi nowy i przewraca do góry nogami. Kościół jednak jest pewną tradycją 2000 lat i tak być nie może. I trzecia sprawa, również niebezpieczna, to jest tak zwany obrządek amazoński. No to już jest kompletnie oderwane od tradycji kościelnej. W kościele katolickim są 23 obrządki wschodnie. Ja jestem kapłanem dwóch obrządków, rzymskokatolicki, ale też ormiańskokatolicki, a moi przodkowie byli też grekokatolikami. I kościoły wschodnie mają głęboką tradycję sięgającą pierwszych wieków chrześcijaństwa, gdzie przez kilkaset lat te obrządki się tworzyły, formowały, bogactwo ogromne, liturgiczne, także teologiczne i Kościół rzymski to zaakceptował. Natomiast tu mamy sytuację absolutnie tworzenia w sposób sztuczny, czyli za biurkiem ktoś decyduje, że będzie nowy obrządek, tu wkleimy, tam coś wmontujemy. Na zasadzie doświadczeń 2-3 lat ta cała sytuacja zostanie... To nie mój telefon.
Mój też nie. Pan poseł.
Ma prawo, bo... Natomiast zostanie to wmontowane. I tutaj, jeżeli będzie obrządek amazoński, ja sobie to mogę wyobrazić, że za rok Niemcy powiedzą, że my mamy swój obrządek niemiecki, oparty o tradycje germańskie, no i aż strach pomyśleć, co tam się może na tych tradycjach germańskich narodzić.
No i my przejdźmy do szczegółów, bo w punkcie 116 czytamy, że Sobór Watykański II otworzył przestrzenie dla pluralizmu liturgicznego, dla wariacji i różnorodności, i że liturgia powinna odpowiadać kulturze, aby mogła być źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego, aby była związana z cierpieniami i radościami tego właśnie ludu, proszę księdza.
No to już jest bardzo daleki krok w kierunku protestantyzacji kościoła, dlatego że wtedy już wszystko jest podważone, czyli każdy kościół lokalny będzie sobie mógł stworzyć własną liturgię, a więc już nie ma pewnych dogmatów, tylko w tym kraju powiedzą, że na przykład nam pasuje wprowadzenie jakichś tańców, w innym znowu powiedzą, że w ogóle to należy skrócić, tam właśnie poprzycinać pewne rzeczy. I to jest właśnie odwrotny proces niż wspomniane kościoły wschodnie, ale... gdzie przez wiele wieków dochodziło do pewnego rozwoju. A tu ten rozwój będzie za zielonym biurkiem, gdzie sobie poszczególni teolodzy będą to komponowali.
A to może powinny nasze oczy zwrócić się bardziej ku wschodowi, z tego co ksiądz mówi, ku cerkwi to, na przykład?
Znaczy
bardziej?
W ogóle problem w tej chwili, że Kościół katolicki stoi na rozdrożu, może grozić przede wszystkim schizmą, czyli rozłamem, ale też nie będę się dziwił, gdy pewna część wiernych uzna, że Kościół Wschodni, cerkiew, tam są różne cerkwie, więc też trzeba powiedzieć, że są te, które utrzymują łączność z Rzymem, jak grekokatolicy, czy też rozbite cerkwie prawosławne, że bliżej nam jest do prawosławnych niż do tego, co się dzieje w tej chwili, to multikulti.
Ale za to odpowiedzialny jest papież Franciszek.
Tak. I problem polega jeszcze na tym, że jeżeli były kontrowersje w Kościele do tej pory, pojawiali się różni reformatorzy. Jedni byli prawdziwi, drudzy fałszywi. Ja tu, broń Boże, tego nie oceniam przy całym szacunku do protestantów. Ale to byli duchowni, na przykład Marcin Luter, czy Calvin, Jan Calvin, ludzie, którzy nie pełnili funkcji najważniejszych w Kościele. Oni mieli pewną wizję Kościoła. Mieli ogromny wpływ. A tu po raz pierwszy jest taki przypadek, że to papież inicjuje rzeczy, które mogą zagrozić rozbiciem Kościoła. I pytanie zasadnicze, no czy to służy wspólnocie kościelnej, żeby się umocniła, czy też rozbicia Kościoła na różne wspólnoty lokalne, które sobie właśnie będą tworzyć własne poglądy, własne obrządki. I myślę, że to jest nadinterpretacja Soboru Watykańskiego II, który wprowadził języki narodowe do liturgii, ale nie zmieniał zasadniczych spraw. No więc tutaj jest to kilka kroków jeszcze w inną stronę, moim zdaniem w bok, w kierunku Kościoła protestanckiego.
To są właśnie te główne obawy, o których państwo słyszą, ale też jeżeli chodzi o adhortację apostolską, którą po synodzie ma napisać Ojciec Święty, czego możemy się po niej spodziewać, proszę księdza?
To znaczy, w tej chwili wszystko jest w rękach Ojca Świętego Franciszka, który oczywiście jest legalnie wybranym papieżem i wierzę w to głęboko, że dogmat o tym, że Kościół jest kierowany przez Ducha Świętego, jest słuszny. Natomiast istnieje ogromne niebezpieczeństwo. Do tej pory są to wnioski synodalne, a więc taka rada doradcza. Jeżeli Ojciec Święty to wprowadzi do dokumentu oficjalnego adhortacji papieskiej, a to, co jest, to jest bomba, po prostu to, co w tej chwili synod ustalił. Jeżeli te wszystkie bomby wprowadzi do adhortacji, no to jest wtedy schizma, bo nie wierzę, żeby wszyscy to przyjęli.
I tak, już
tu
mieliśmy...
należy się oczywiście modlić, ja to już powiedziałem wczoraj w jednym z programów telewizyjnych, o opamiętanie dla papieża Franciszka.
Ale już mieliśmy taką próbkę, w cudzysłowie, tej schizmy, jeżeli chodzi o tą figurkę Pacza Mamy. Część kardynałów powiedziała się, że ona nie może w ogóle być w Bazylice Świętego Piotra. Inni mówili, że trzeba ją wydobyć i przynieść.
Akurat ci, którzy są otoczeniem papieża Franciszka, jak i sam papież Franciszek, no, uznali, że kult pogański, czyli jest taki sam jak kult chrześcijański, czyli to jest pierwsze przykazanie, nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. Tutaj wprowadzenie takich figurek pogańskich to jest tak, jakby 1000 lat temu, kiedy ewangelizowana była Polska, przybywali misjonarze, powiedzmy z Niemiec, z Czech, jak święty Wojciech czy z innych Włosi, i oni by kulty słowiańskie wprowadzili do kościoła. Czyli mielibyśmy na przykład uroczyste topienie Marzanny. Albo postawienie,
a tego nie mamy.
A nie mamy właśnie. I proszę zauważyć, że w Polsce są zwyczaje ludowe, ale nie są wprowadzane do liturgii. Natomiast to, co się stało na synodzie amazońskim, to pogaństwo, coś, co zaprzecza chrześcijaństwu, zostało wprowadzone do kościoła i potraktowane na tej samej zasadzie, czyli Pacza Mama jest taką samą osobą jak Matka Najświętsza, Matka Jezusa. No to już jest herezja, to już nie jest schizma, to już jest herezja. I dlatego ta modlitwa o opamiętanie dla papieża Franciszka jest właściwa, bo uważam, że jeżeli by Ojciec Święty, nie daj Boże, wprowadził do adhortacji te rzeczy, to wiadomo, że to już jest totalny rozłam. I wtedy sklejać to będziemy przez wieki.
I musimy kończyć. A Mariusz Kałużny, co sądzi na temat synodu, który odbył się?
Ja może bardziej tu powiem coś, co myślę o ekologii, bo w Laudato Si to są punkty, które mi się bardzo podobają, odnośnie ochrony życia, tak jak powiedziałem, ale z punktu widzenia politycznego, społecznego bardziej chciałbym powiedzieć, a nie teologicznego. Mianowicie dzisiaj ekologia jest największą bronią, którą się wprowadza inżynierię społeczną i walczy z chrześcijaństwem, bo dzisiaj następuje humanizacja zwierząt i dehumanizacja ludzi, no bo wszyscy kochamy tam pieski, żeby ten piesek tam merdał okonem i biegał koło człowieka, ale nie może zwierzę zastępować człowieka i dzisiaj się, i to jest na pewno ostra walka, duże narzędzie walki z chrześcijaństwem i z ludźmi prawymi i myślę, wydaje, że prawica musi podjąć rękawice i też w tej ekologii działać i szerzyć prawdziwą ekologię prawicową, a nie tą lewacką.
No szkoda, że pan poseł nie jest ojcem synodalnym. To by było wspaniale. Ja też mam psa.
Nie wiem, czy żona by się zgodziła, proszę księdza.
To tam jest wszystko.
Ojciec synodalny nie musi być w celibacie, więc to jest jedno. Ja też mam psa. Pozdrawiam mojego labradora. Natomiast właśnie jest kwestia, gdzie jest miejsce człowieka. Człowiek jest najważniejszą istotą, a nie odwrotnie, że zwierzątka stają się istotami ludzkimi i mają jeszcze większe prawa niż człowiek.
Musimy kończyć. Już jesteśmy po czasie. Przegląd prasy za kilka chwil. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, duszpasterz Ormian, historyk Kościoła. Bardzo dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo.
Oraz pan Mariusz Kałużny, poseł Prawa i Sprawiedliwości, debiutujący na antenie Radia Wnet. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A ja zapraszam do studia Jana Olenckiego.
Czas na przegląd prasy.
Przeglądamy gazety papierowe. Jan Olencki, co tam wyczytał?
Co wyczytuję? Wyczytuję tym razem znowuż w dzienniku Gazecie Prawnej, a teraz będzie o wojsku, gdyż przy okazji Święta Niepodległości czwartą gwiazdkę mają otrzymać szef sztabu oraz dowódca generalny. W wojsku szykuje się dwuwładza. Taki tytuł nosi artykuł Macieja Miłosza na piątej stronie dziennika Gazety Prawnej. Pierwszemu szefowi, czyli szefowi sztabu, bliżej jest do prezydenta, z kolei dowódca generalny ma bliżej do ministra obrony, a obaj są skonfliktowani, tak głosi LID. Na liście do awansu, która z Ministerstwa Obrony Narodowej ma zostać przesłana do Pałacu Prezydenckiego, mają się znajdować propozycje kolejnej gwiazdki zarówno dla szefa sztabu generalnego Rajmunda Andrzejczaka i dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych Jarosława Mika. O tej sprawie informuje dziennik Gazeta Prawna. Można doczytać, na czym polega konflikt między tymi dwoma generałami i instytucjami, co tam się dzieje.
A jeżeli chodzi o nasz dziennik, to zakusy na lasy, taki tytuł dzisiaj możemy tutaj przeczytać. Drodzy Państwo, o co chodzi? A więc najprawdopodobniej, jak wynika z informacji dziennikarzy naszego dziennika, najprawdopodobniej lasy państwowe będą w nowym Ministerstwie Zasobów Narodowych. Leśnicy obawiają się, że może to być sposób na ingerencję w lasy państwowe. I polega to na tym, że właśnie mogłaby być ta spółka Lasy Państwowe zrównana z innymi spółkami Skarbu Państwa. Wtedy byłyby to duże straty dla lasów, ponieważ musiałaby ona być po prostu dochodowa, a jak informują rozmówcy naszego dziennika, Lasy Państwowe nie zawsze przynoszą dochody. W teorii nowy resort, któremu podlegałyby wszystkie państwowe spółki, miałby w większym stopniu wykorzystać potencjał lasów państwowych. Zbigniew Kuszlewicz, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych NSZZ Solidarność, obawia się, że właśnie takie zakusy na lasy mogą nastąpić.
Teraz otwieram Gazetę Prawną, dodatek do dziennika Gazety Prawnej, w którym możemy przeczytać na temat spraw właśnie związanych z czynnikiem społecznym w Sądzie Najwyższym, który, jak pisze Gazeta Prawna, prawda się nie sprawdza. O tym, że wprowadzenie czynnika społecznego do składów rozpoznających tak skomplikowany środek zaskarżenia, jakim jest skarga nadzwyczajna, nie jest najlepszym pomysłem. Od początku mówiło wielu prawników, teraz ponad półtora roku od wejścia w życie przepisów regulujących instytucję ławnika w Sądzie Najwyższym, przyznają to również sędziowie, którzy muszą w nim orzekać. Jednym z powodów, tutaj przytaczamy cytat, doświadczenia, które mamy, pozwalają stwierdzić, że rozpoznanie skargi nadzwyczajnej wymaga bardzo specjalistycznej wiedzy i doświadczenia procesowego. Orzekanie w składach ławniczych prowadzi natomiast do tego, że rozpoznanie spornego zagadnienia prawnego dokonuje się z zasady w składzie dwóch sędziów, którzy mogą mieć odmienne stanowiska, oraz ławnika, który nie ma doświadczenia procesowego ani wiedzy prawniczej, aby wesprzeć skład w rozstrzygnięciu merytorycznym. O tym, dlaczego ławnicy nie powinni orzekać w sprawach zainicjowanych skargą nadzwyczajną, przeczytamy na 6 stronie dodatku do Dziennika Gazety Prawnej, czyli właśnie w Gazecie Prawnej Przedsiębiorczy i Prawniczy Wtorek.
A jeszcze nasz dziennik otwieram. Jest wywiad, drodzy Państwo, z panem Piotrem Jaroszyńskim, profesorem, kierownikiem Katedry Filozofii, Kultury i Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Furtka dla gender. No i tutaj wywiad zaczyna się tak. Położę się rejtanem, jeżeli ktoś będzie próbował na uczelniach ograniczać wolność słowa zwolennikom ideologii gender. Tak powiedział wicepremier Jarosław Gowin w wywiadzie dla tygodnika Sieci. I pan profesor Piotr Jaroszyński odpowiada, że dla niego nie jest to zaskoczenie, bo zna środowisko krakowskie od strony ideowej. Ono łączy wszystko. Nazywa się prawicowym, ale nie brakuje tam lewicy. Konstytucja dla nauki została pisana w ten sposób, aby zadowolić grupy lewicowe. Jeżeli chcą Państwo przeczytać więcej, to Piotr Jaroszyński na łamach naszego dziennika tłumaczy, dlaczego Jarosławowi Gowinowi i jego środowisku zależy na furtce dla gender.
A tematem dnia w dzisiejszej Wyborczej jest palący problem, a chodzi o problem petów, czy niedopałków po papierosach. Wypalanie samego papierosa trwa kilka minut, a rozłożenie się niedopałka nawet 10 lat. Naukowcy chcą zakazu sprzedaży papierosów z filtrem. O tym pisze Monika Waluś na łamach Wyborczej. Tutaj taka obrazoburcza infografika, gdzie jakoby żyjemy w popielniczce. 26 miliardów petów. Tyle ich ląduje w Polsce w ciągu roku pod butem palacza lub za oknem samochodu. Zalegają na chodnikach i trawnikach. Niedopałki wyrzucane przez palaczy, gdzie popadnie, to potężne zagrożenie dla całego ekosystemu. O skali problemu świadczą liczby, które tutaj zaraz przytoczymy. Gdyby zebrać wszystkie niedopałki, można by 3700 razy owinąć nimi równik. Według Światowej Organizacji Zdrowia WHO w Polsce rocznie wypalamy 40 miliardów papierosów, z czego aż 26 miliardów zamiast w koszu ląduje pod butem palacza, co świadczy o tym, że ponad połowę po prostu papierosów palacze polscy wyrzucają od tak przed siebie i prawdziwą plagą na przykład są pety zakopywane w piasku w nadmorskich plażach, bo stąd bardzo szybko trafiają do wody i wpływają na ekosystem wodny, zanieczyszczając i trując ryby między innymi. No jest to poważny problem, dlatego poświęcam mu tutaj dłuższą chwilę, bo żeby zwrócić uwagę, jak bardzo ważne jest, że nawet jeżeli palimy, to żeby chociażby przejść się kawałeczek do śmietnika i peta nie po sobie wyrzucić.
I nie śmiecimy, a drodzy Państwo, już zupełnie zmieniając temat, już ostatnia informacja w dzisiejszym przeglądzie prasy, szczątki obrońców. Na Westerplatte odnaleziono szczątki 9. obrońcy polskiej składnicy. To wynik prac, które od 2 miesięcy prowadzi tam Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku. Między innymi o tym mogą Państwo przeczytać w naszym dzienniku. Te odnalezione szczątki zostaną badane badaniom genetycznym i te według ekspertów mogą dostarczyć wielu interesujących informacji. Widzicie Państwo, że jesteśmy 80 lat po wojnie, a miejsce, symbol nie zostało jeszcze dokładnie przebadane i dużo pracy jeszcze przed nami. Bardzo dziękuję. Janek Oleński przegląd prasy ze mną tutaj wykonał i był wydawcą dzisiejszego poranka. Bardzo dziękuję, Janku.
Dziękuję również.
A jutro już kolejny Poranek Wnet, a Dariusz Konkol był realizatorem. Dziękuję, Darku. Darek się do nas uśmiecha, a za kilka chwil już w studio zupełna zmiana tematyki. Chaos, ten chaos prowadzi Milo Curtis. Będzie rozmawiał między innymi z panem Piotrem Ikonowiczem, a u Mila jak zwykle tematów nie będzie brakować. Wszystkiego dobrego i życzę miłego dnia.